Już w 6 rozdziale pierwszego listu do Koryntian odnaleźć można wiele cennych wskazówek apostolskich dotyczących zagadnień moralnych, a szczególnie jeśli chodzi o czystość w sprawach seksu. Apostoł Paweł naucza, że skoro stosunek seksualny łączy dwoje ludzi w jedno ciało, jest czymś bardzo poważnym i może do niego dojść tylko wtedy, gdy mężczyzna i kobieta naprawdę, z pełną odpowiedzialnością, chcą stać się jednym ciałem. Jest to możliwe tylko w małżeństwie. Każdy stosunek cielesny poza małżeństwem jest nieczysty i poniżający. Godność człowieka, nie tylko naszej duszy, ale i ciała, jest dlatego tak wielka, że Boży Syn, Jezus Chrystus, oddał za nas swoje życie i zamieszkuje w nas Duch Chrystusowy. Każda wierząca kobieta czy dziewczyna, każdy wierzący mężczyzna czy chłopiec powinni więc pamiętać o słowach apostoła kończących 6 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, którego dał wam Bóg? Dlatego nikt z was nie jest swoją własnością. Bóg wykupił was i to za jaką cenę? Niechże więc i wasze ciało bierze udział w uwielbianiu Boga. Ten apel apostoła kończy 6 rozdział pierwszego listu do Koryntian, a następny, rozdział 7, otwiera taka fraza. A teraz przechodzę do spraw, o których pisaliście. Jak wiemy, Koryntianie zwrócili się o pomoc do apostoła Pawła poprzez swoich wysłańców. Niektóre pytania przekazali Pawłowi w formie pisemnej. Były to m.in. pytania dotyczące spraw seksu, spraw związanych z zawieraniem małżeństw i z pozostawaniem w stanie bezżenności. 7 rozdział pierwszego listu do Koryntian zawiera odpowiedź na te właśnie pytania. Apostoł pisze, przechodzę do spraw, o których pisaliście. To dobrze, gdy mężczyzna nie wiąże się z kobietą. Ze względów moralnych jednak lepiej, gdy każdy ma swoją żonę, a każda kobieta męża. Zanim wsłuchamy się uważnie w słowa apostoła, musimy uświadomić sobie kilka faktów. Mówiliśmy już o tym, że w Koryncie popularne było hasło wszystko mi wolno. Twierdzono, że skoro chrześcijan obejmuje Boża łaska, to powinni korzystać z wolności w sposób nieograniczony. Zgodnie z tym fałszywym poczuciem wolności niektórzy członkowie wspólnoty chrześcijańskiej uważali na przykład, że swoje potrzeby seksualne mogą zaspokajać w świątyni Afrodyty, korzystając z usług kultowych prostytutek. Musimy zdać sobie sprawę z tego, jak bardzo zakorzenione były wśród mieszkańców Koryntu i w ogóle wśród starożytnych Greków obyczaje seksualnych swobód. Świątynie pogańskie, w których uprawiano sakralny nierząd, traktowano jako coś normalnego. W świątyniach tych można było coś zjeść, napić się i uprawiać seks. Traktowano seks jako swego rodzaju religię. Tak uważał na przykład wielki grecki filozof Platon. Sokrates pisał o kultowych prostytutkach, że powinny zaspokajać wszelkie pragnienia cielesne mężczyzn, tak żeby mogli oni pozbyć się swoich pragnień. Epikurejczycy podkreślali, że wszystkie pragnienia człowieka powinny być zaspokajane w całej rozciągłości, że zaznawanie przyjemności jest celem życia. Nie tylko starożytni Grecy, ale i Rzymianie traktowali kobiety jak istoty stworzone po to, żeby zaspokajać ich pragnienia, ich zachcianki, ich próżność. Zamożni Rzymianie mieli wiele żon. Jedne do opieki nad domem, do wychowywania dzieci, inne do towarzystwa, do rozrywki. Natomiast do zaspokajania potrzeb seksualnych służyły najczęściej kapłanki miłości, czyli świątynne prostytutki. Wśród Żydów małżeństwo było teoretycznie w wielkim poważaniu, ale mężczyzna mógł bez problemów wręczyć żonie z byle powodu list rozwodowy. Większość mężczyzn często korzystała z tego prawa, wynikającego ze złej, liberalnej interpretacji prawa mojżeszowego. Wartość małżeństwa tak się wśród Żydów zdewaluowała, że jak świadczą zapiski historyków, na przełomie ery starożytnej i nowożytnej wiele młodych kobiet żydowskich w ogóle nie wychodziło za mąż. Wolały pozostać w stanie panieńskim, niż narażać się na wzgardę i poniżenie. Ten proces moralnej degradacji doprowadziłby zapewne do całkowitego upadku życia rodzinnego, gdyby nie przyjście Chrystusa, który przywrócił małżeństwu jego znaczenie i godność, zaplanowane od początku przez Stwórcę. Jezus nauczał, a właściwie przypomniał, że mężczyzna i kobieta mają być w małżeństwie równoprawnymi partnerami, że mają być sobie wierni, że mają obdarzać się miłością i szacunkiem. Kobieta i mężczyzna mają się uzupełniać, a nie walczyć ze sobą. Mają być dla siebie wsparciem, pomocą, a nie rywalizować. Mężczyzna powinien być przywódcą rodziny, co nie znaczy, że ma być dyktatorem, ale kimś przypominającym Chrystusa. Ma być głową rodziny, jak Chrystus jest głową Kościoła. Co to znaczy? Znaczy to, że podobnie jak Chrystus dba o dobro Kościoła, o duchowy rozwój wierzących, podobnie mąż powinien troszczyć się o dobro żony i dzieci, o ich duchowy rozwój. Powinien okazywać swej żonie miłość. Powinien troszczyć się o to, by czuła się kochana i bezpieczna. Ma być więc nie despotą, lecz sługą. Ma okazywać miłość, zrozumienie, czułość, a nie surowość i chęć dominowania. Wzorem postępowania ma być dla męża Chrystus, który wydał za Kościół samego siebie. Apostoł Paweł, wierny sługa Chrystusa, zawarł chrześcijańską naukę odnośnie istoty małżeństwa w wielu swoich listach. Najpełniej sformułował ją w liście do Efezjan. Wiemy, że apostoł przebywał w Efezie najdłużej, że tam prowadził najszerszą, najbardziej rozwiniętą działalność misyjną. W Efezie też pisał listy do Koryntian. Efez był wielkim miastem i w tamtejszych świątyniach również uprawiano nierząd kultowy. Wielką sławą cieszyła się na przykład wspaniała, uznawana za cud architektury, świątynia Artemidy Efeskiej. Apostoł narodów nauczał wszędzie, gdzie przebywał, nowych, a właściwie starych prawd odnośnie rodziny i małżeństwa. Bóg, który stworzył mężczyznę i kobietę od początku, przecież zaplanował, że będą oni jednym ciałem na całe życie. Jezus i jego apostołowie tylko przypomnieli o tym upadłej ludzkości. Ustanowiony przez Stwórcę porządek, polegający na pełnym miłości wzajemnym uzupełnianiu się, uległ zniszczeniu. Z powodu upadku w grzech mężczyzna i kobieta, zamiast się uzupełniać, zaczęli ze sobą rywalizować. Mężczyzna dążył do dominacji, a kobieta zaczęła z nim walczyć, żeby zająć jego pozycję. Dzięki Jezusowi Chrystusowi stało się możliwe odrodzenie właściwej relacji małżeńskiej. Duch Chrystusowy uczy ludzi na nowo doświadczać harmonii. Panowanie człowieka nad człowiekiem zostaje zamienione we wzajemną służbę. Mąż i żona mają sobie nawzajem usługiwać, obdarzać się miłością i szacunkiem. Przysłuchajmy się po tych dłuższych słowach wstępu bardziej szczegółowo słowom apostoła Pawła zapisanym w pierwszym liście do Koryntian. Apostoł pisze: to dobrze, gdy mężczyzna nie wiąże się z kobietą. Ze względów moralnych jednak lepiej, gdy każdy ma swoją żonę, a każda kobieta męża. Jeśli mężczyzna ma dar pozostawania w stanie bezżennym, dobrze jest, jeśli pozostaje sam. Daje mu to możliwość poświęcenia całego swojego czasu w służbie dla Boga. Musimy jednak pamiętać, że jest do tego potrzebny szczególny dar. Wszystkie samodzielne, ludzkie próby prowadzenia życia w bezżenności grożą wpadnięciem w cudzołóstwo, w rozwiązłość. Ci chrześcijanie w Koryncie, którzy chcieli pokazać swój wysoki poziom uduchowienia, często szli do kapłanek bogini miłości i tam zaspokajali swoje seksualne potrzeby. Dlatego apostoł pisze: generalną zasadą ma być to, że każdy mężczyzna będzie miał swoją własną żonę, a każda kobieta swojego własnego męża. Bezżenność jest czymś wyjątkowym. Regułą jest życie w małżeństwie. Wspólne życie kobiety i mężczyzny w pięknym, zaplanowanym przez Boga trwałym związku jest czymś wspaniałym. Posłuchajmy, co dalej pisze apostoł. Niech mężowie wypełniają wobec żon swoje obowiązki, a żony wobec mężów. Mąż ma chronić żonę, troszczyć się o nią, o jej potrzeby, jej pragnienia. Ma pomagać jej w przezwyciężaniu słabości, w psychicznym i duchowym rozwoju. Ma być przywódcą, opiekunem, przewodnikiem rodziny. Jego pozycja jako głowy rodziny dotyczy bardziej odpowiedzialności niż przywilejów. Natomiast żona ma odwzajemniać miłość męża, ma go wspierać i szanować. Ma być w prawdziwie biblijnym znaczeniu tego słowa uległa względem męża. Ma być dla niego pomocą, wsparciem. Nie znaczy to, że jej pozycja w małżeństwie jest niższa czy drugorzędna. Mąż i żona mają po prostu zróżnicowane funkcje, odmienne role w małżeństwie, tak żeby się mogli uzupełniać. Role przywódcy i właściwej pomocy są równorzędne. W Biblii słowo pomoc odnosi się czasem do samego Boga. W dalszej części pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian w rozdziale 11 czytamy, że mąż jest głową żony. I apostoł rysuje podobieństwo. Chrystus jest głową męża, a Bóg jest głową Chrystusa. Gdyby ktoś więc twierdził, że skoro Bóg Ojciec jest głową Chrystusa i znaczy to, że Chrystus jest kimś gorszym, drugorzędnym w stosunku do Ojca, słusznie za taki pogląd zostałby uznany za heretyka. Chrystus przyjął na siebie inne zadanie, inną rolę niż Ojciec. Dobrowolnie podporządkował się woli Ojca. Podobnie świadoma, biblijnie motywowana uległość żony względem męża nie oznacza, że jej rola czy pozycja jest podrzędna. Pozycja, znaczenie męża i żony w małżeństwie są równorzędne. Mają oni jedynie różne role do wypełnienia. Oboje mają obdarzać się miłością, szacunkiem, służyć sobie pomocą, uzupełniać się, obdarowywać sobą nawzajem. Apostoł pisze, żona nie rozporządza swoim ciałem, lecz mąż. Tak samo nie mąż rozporządza swoim ciałem, lecz jego żona. Seks jest dobrem danym kobiecie i mężczyźnie w ramach małżeństwa. Bóg dał małżonkom dar seksu po to, by się nim wzajemnie obdarowywali i uszczęśliwiali. Nieprawdą jest, że Biblia mówi o seksie jako o czymś nieczystym. Przeciwnie, jest w Piśmie Świętym, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, wiele tekstów ukazujących piękno fizycznej relacji małżeńskiej. Jedną z ważnych wypowiedzi jest właśnie to zdanie apostoła Pawła. Żona nie rozporządza swoim ciałem, lecz mąż. Tak samo nie mąż rozporządza swoim ciałem, lecz jego żona. Małżonkowie nie tylko nie powinni stronić od współżycia cielesnego, ale powinni oddawać sobie wzajemnie do dyspozycji swoje ciała. Seks to jeden z pięknych aspektów wyrażenia miłości, oddawania siebie do dyspozycji ukochanej osobie. Apostoł ostrzega przed egoistycznym rozporządzaniem swoim ciałem. Żona ma mieć świadomość, że ciało jej męża jest darem dla niej, tak jak mąż ma przyjmować ciało żony jako dar dla siebie. Akt małżeński powinien być wzajemnym oddawaniem się sobie, obdarowywaniem, uszczęśliwianiem siebie wzajemnie. Przekonanie, że współżycie małżeńskie ma służyć tylko prokreacji, że ma sens tylko wtedy, gdy jego celem jest płodzenie dzieci, jest niewłaściwe. Nauka apostolska jest zupełnie inna. Seks jest darem dla małżeństwa, darem, który ma je zbliżać, cieszyć, uszczęśliwiać. Oczywiście złe korzystanie z tego daru, na przykład poniżanie czy wykorzystywanie partnera, a także wszelki seks pozamałżeński, są przez Pismo Święte zdecydowanie napiętnowane. Biblia ostrzega przed niewłaściwym korzystaniem z daru seksu. Dzisiaj widzimy bardzo wyraźnie, do jakich konsekwencji prowadzi złe, egoistyczne podejście do spraw seksu. Wielkie nadużycia, w tym prostytucja, występowały już w starożytności, ale nie znaczy to, że sam seks jest czymś złym. Zło bierze się z niewłaściwego korzystania z tego daru. Tak jak na przykład można źle wykorzystywać energię jądrową, która przy właściwym użytkowaniu mogłaby zaspokoić potrzeby energetyczne całej ludzkości. Gdy korzystamy z daru seksu w sposób właściwy, w połączeniu z miłością i wiernością małżeńską, jest on czymś pięknym. Przynosi poczucie spełnienia, jedności, wzajemnego obdarowywania się i szczęścia. Apostoł Paweł pisze dalej, Nie unikajcie współżycia małżeńskiego, chyba że za obopólną zgodą i na pewien czas, który przeznaczycie na modlitwę. Potem znów wróćcie do wspólnego pożycia, aby was szatan nie dręczył nieokiełznaną żądzą. Zdarzają się takie chwile w życiu małżeństwa, że potrzebne jest wyciszenie, modlitwa. Małżonkowie mogą wtedy uzgodnić, że na pewien czas zaniechają współżycia fizycznego. Apostoł podkreśla, że taki okres czasu musi być ustalony za obopólną zgodą. I mąż, i żona muszą czuć taką potrzebę. Nie może dojść przy tym do napięcia czy niezadowolenia którejś ze stron. Apostoł dodaje, to, co teraz mówię, jest raczej zaleceniem niż nakazem. Wolałbym, żeby wszyscy pod tym względem byli tacy jak ja. Ale cóż, każdy ma jakiś szczególny dar od Boga. Jedni do małżeństwa, inni do bezżenności. Zdolność do pozostawania w stanie bezżenności jest Bożym darem i zdolność do właściwego, zgodnego życia w związku małżeńskim także jest Bożym darem. Każdy ma jakiś szczególny dar od Boga, podkreśla Paweł. Jedni do małżeństwa, inni do bezżenności. Apostoł nie podziela więc poglądu, że stan bezżenności jest stanem jakiegoś wyższego uduchowienia. Jest to po prostu wybór innej drogi, pozwalający na poświęcenie swojego czasu w całości na działalność misyjną, jak w przypadku Pawła. Ale inni apostołowie, na przykład Piotr, także taką działalność prowadzili, będąc żonatymi. Wszyscy członkowie wspólnoty Chrystusowej mają dary łaski, jedni takie, drudzy inne, a razem stanowią pełnię, tworzą ciało Chrystusa, który jest ich głową. Bóg pragnie błogosławić życie chrześcijańskich małżeństw, chrześcijańskich rodzin, jak i tych, którzy zostali obdarowani charyzmatem życia w stanie bezżenności. W ciele Chrystusowym potrzebni i użyteczni są jedni i drudzy. Dalej od 8 wiersza 7 rozdziału czytamy: zwracam się więc do nieżonatych i do wdów. Dobrze będzie, jeśli pozostaną w stanie wolnym jak ja. Jeśli jednak nie mają siły zachować wstrzemięźliwości, to niech się żenią i wychodzą za mąż, bo lepiej zawrzeć związek małżeński, niż płonąć pożądaniem. Apostoł jeszcze raz bardzo wyraźnie podkreśla, że pozostawanie w stanie wolnym jest dobre, ale musi wynikać ze szczególnego Bożego daru. Jeśli ktoś nie jest uzdolniony do życia we wstrzemięźliwości, powinien zawrzeć związek małżeński, żeby nie płonąć z pożądania. Dalej apostoł pisze, tym zaś, którzy są związani małżeństwem, nakazuję, właściwie nie ja, lecz Pan, niech żona nie porzuca męża, a jeśli już odejdzie, niech pozostanie samotna, albo niech się pogodzi z mężem. Także mąż niech nie zrywa więzów małżeńskich. Wydaje się, że sytuacje, o których pisze apostoł, miały miejsce w koryńskiej wspólnocie. I Paweł odpowiada teraz na konkretne pytania Koryntian. Zaleca im w imieniu Chrystusa, żeby nie zrywali już istniejących związków małżeńskich, a ci, którzy to uczynili, żeby pozostali samotni albo na nowo się pogodzili. Apostoł Paweł jest pewien, znając słowo swego Pana, Chrystusa, że nie jest zgodne z Bożą wolą, by małżeństwo tworzące jedność rozwodziło się. Są jednak we wspólnocie koryńskiej specyficzne przypadki, co do których apostoł, jak szczerze wyznaje, może udzielić jedynie swojej osobistej rady. Paweł pisze, wszystkim innym zalecam od siebie, a nie w imieniu Pana, że jeśli chrześcijanin ma żonę niewierzącą, która zgadza się pozostawać z nim we wspólnocie małżeńskiej, to niech jej nie porzuca. Tak samo żona niech nie porzuca niewierzącego męża, jeśli on zgadza się pozostawać z nią we wspólnocie małżeńskiej. Dzięki żonie niewierzący mąż uczestniczy także w tym, co święte. Podobnie żona uczestniczy w tym, co święte, dzięki wierzącemu mężowi. Gdyby było inaczej, to wasze dzieci byłyby jednak napiętnowane, a tak mają udział w tym, co święte. Jeśli tylko mąż przyjął Ewangelię i stał się własnością Chrystusa, a żona pozostała poganką, albo jeśli tylko żona jest chrześcijanką, a mąż niewierzącym, co wtedy? Pytają Koryntianie apostoła. Paweł odpowiada: radzę wam, pozostańcie za obopólną zgodą w związku małżeńskim. Nie rozrywajcie go. Jest to polecenie, zgodne z nauką Jezusa. Chrześcijanin nigdy nie może aktywnie dążyć do rozwodu. Jeśli strona niewierząca gotowa jest kontynuować małżeństwo, to małżeństwo powinno trwać, niezależnie od tego, jak trudne będzie dla wierzącego partnera. Apostoł kontynuuje: jeśli jednak niewierzący małżonek chciałby rozwodu, to niech się rozwiedzie. W takim przypadku, jako chrześcijanie, nie jesteście niewolniczo związani, gdyż Bóg powołał was do życia w pokoju. Pamiętając o warunkach, w jakich żyła chrześcijańska wspólnota w Koryncie, pomyślmy, jak funkcjonowałoby małżeństwo, w którym na przykład niewierzący mąż ciągle by się sprzeciwiał swojej wierzącej żonie, brałby udział w ucztach na cześć pogańskich bożków, utrzymywałby stosunki seksualne z kapłankami świątyni Afrodyty. Takie małżeństwo byłoby źródłem ciągłych wojen. Dlatego apostoł pisze: jeśli tak postępujący niewierzący małżonek chciałby rozwodu, niech się rozwiedzie. W takim przypadku, jako chrześcijanie, nie jesteście niewolniczo związani, gdyż Bóg powołał was do życia w pokoju. I apostoł dodaje jeszcze: ale czy jesteś pewna, kobieto, że zachowasz swego męża od zguby? A ty, mężczyzno, czy jesteś pewny, że zachowasz od zguby swoją żonę? Wzbudzić wiarę w sercu człowieka może tylko Duch Boży. Ze strony człowieka niezbędna jest wola podjęcia samodzielnej decyzji. Tak, chcę przyjąć Boży dar wiary. I dopiero wtedy Bóg rozpoczyna w sercu człowieka wykonywać swoje dzieło. Dlatego apostoł ostrzega, że nigdy nie możemy być pewni, czy nasz współmałżonek nawróci się, czy będzie wierzącym. Drogi przyjacielu, a czy ty podjąłeś już taką decyzję w swoim życiu? Decyzję przyjęcia Chrystusa? Nikt nie może tej decyzji podjąć za ciebie, ani twoja żona, ani twoi rodzice, ani twoje dzieci. Nikt nie zmusi cię do powierzenia swego życia Bogu. Również sam Bóg nie będzie cię zmuszał do niczego. On wyciąga z miłością do ciebie rękę i delikatnie zaprasza do społeczności ze sobą, do wspólnoty Bożej rodziny. Bóg jest najbardziej delikatną, najbardziej łagodną osobą, bo jest miłością. Pragnie, byś ty, jako osoba, wszedł w bliską, serdeczną więź z Nim. Ta więź, jeśli zostaje już nawiązana, nigdy się nie kończy. Trwa przez całą wieczność.